Pastor prowadzi ostatnio takie spotkania i zainspirowany historiami biblijnymi wspomina o tych historiach i tak omawia przesłania tych historii biblijnych, dlatego że Stary Testament to nie tylko historia Izraela, narodu izraelskiego, to wspaniały przekaz, wspaniałe przesłanie dla Kościoła nowotestamentowego po to, żeby poznać, jaki charakter ma Bóg. Wspaniale objawia charakter Boga, wspaniale przedstawia i prezentuje to, co miało się wydarzyć w przyszłości. I ja też chciałbym nawiązać do takich historii starotestamentowych i tak zastanawiając się, szukając takiego pola, o czym tutaj powiedzieć, co tak zaprezentować, pytając się Boga, no tak powiem, nieustannie zacząłem wracać do tematu, który kiedyś mnie tak zainspirował i się zastanawiałem, przecież w tym temacie nie ma nic, co można byłoby jeszcze powiedzieć więcej, ale zachęcony, czytałem, zgłębiłem i sam byłem troszkę zainspirowany. Może usługa nie będzie zbyt długa, natomiast myślę, że pewien przekaz istotny dla nas i taki przekaz, myślę, że także zachęty będzie także i w tym, co będę dzisiaj tutaj do was mówił. A temat, o którym chcę mówić, to powołanie Mojżesza. Taki ciekawy fragment. Taki krótki fragment, muszę wam powiedzieć, że to zajmuje 1/4 stronę, a jak ten fragment zmienił oblicze całej ziemi i wszystko, co się później wydarzyło. Nie? Powołanie jednego człowieka. Bóg jest niesamowity, jak z czegoś takiego malutkiego potrafi uczynić coś takiego potężnego. Kochani, ja zacznę od drugiej Księgi Mojżeszowej, 2 rozdział, 23 werset. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. Ja chciałbym, kiedy będziemy to czytać, kiedy będę czytał to dalej, abyśmy poczuli się trochę jak Mojżesz, jakbyśmy byli tam, na tamtym miejscu, abyśmy troszkę weszli tak w jego sytuację, w jakiej on się znajdował. I teraz zaczniemy fragment, co się działo w tym momencie z Mojżeszem. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego ten krzew się nie spala? Gdy pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Jam, rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków, Hiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu.
A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów egipskich z Egiptu? I odpowiedział: będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. I ten fragment chciałem wam przeczytać, tym fragmentem chciałem się z wami podzielić. Ale ja ten fragment przeczytałem najpierw jako historię, może z 5 razy jako historię. I wiemy, no są tutaj pewne takie bardzo istotne, takie może aspekty duchowe. Natomiast spojrzałem na ten fragment z perspektywy naszego Boga Ojca i z perspektywy Jego charakteru. Na czym Mu zależało? Co On czynił? W jaki sposób reagował On na słowa Mojżesza i w jaki sposób reagował Mojżesz na słowa naszego Pana i naszego Boga? Ta perspektywa pokazuje mi, ponieważ Bóg jest niezmienny. On się nie zmienia. On był wtedy taki sam i On jest dzisiaj taki sam. My może ze względu na postęp cywilizacyjny troszkę Go unowocześniliśmy, nasze życie unowocześniliśmy, ale tak naprawdę Jego podejście, zainteresowanie i ingerencja w nasze życie jest taka sama wtedy, jak i była, jest taka sama teraz, jak i była wtedy. I po kolei tak wersetami chciałbym, żebyśmy prześledzili pewne sytuacje, o których tutaj ten fragment mówi. Na początku czytaliśmy o tym, że po okresie dłuższego czasu umarł król egipski i Izrael wołał do Pana. I Izrael wołał. Wołał długo. To było 400 lat. Przymierze z Abramem, jakie było zawarte przez Boga, to przymierze mówiło, że wyprowadzi ten lud do ziemi obiecanej, ale przez 400 lat będzie w niewoli. I te 400 lat właśnie dochodziło końca. Wiecie, naród, który przez 400 lat jest ciemny, że on jest naprawdę narodem dotkniętym i narodem bardzo poranionym. I być może ten okres tego cierpienia był tak długi, że coś się musiało stać w sercach Izraelczyków, że zaczęli wołać już troszkę inaczej niż wołali być może 50 lat nawet wcześniej. Gdzieś już ta determinacja zaczęła być coraz silniejsza. Ona nie słaba, być może była coraz silniejsza. I Bóg pokazuje, że Bóg słyszał ich narzekanie. Być może oni na początku tylko narzekali, nie wołali. Tylko mówili, że im jest niedobrze, że nie to mieli obiecane, co otrzymali. Ale Bóg cały czas ich widział i ich słyszał. I pierwsza informacja jest taka, że Bóg nigdy w żadnej sytuacji nie traci nas z pola naszego swojego widzenia. Nigdy. I to mogą być dziesiątki lat. Wyobraźcie sobie, jaką cierpliwość musieli mieć Izraelczycy wołając. Ile z nich upadło już w tym czasie? Patrząc nawet na dzisiejszy świat. Ludzie wołają, czekają tydzień, półtorej, czasami 2 dni i koniec. Nie ma, to nie ma. Jak mi udowodnić, że Bóg istnieje? Tam to trwały dziesiątki, setki lat. Wołali i wołali i wołali. I po 400 latach Bóg wykonał to, co obiecał. Nam także obiecał, ale nie powiedział, że wszystko nam się stanie tutaj, jak tutaj jesteśmy. Prosił nas o cierpliwość. Powiedział, żebyśmy się nie dziwili, jak te wszystkie rzeczy na nas przyjdą. Istotna informacja. Zgodnie z Bożym Słowem, zanim przyjdzie na nas takie pognębienie, które nas zupełnie zniszczy, które nas zupełnie, które przekroczy nasze siły, Bóg zawsze przychodzi ze swoją odpowiedzią. Tak było i z narodem izraelskim. Być może już ta determinacja była tak wielka, być może mogli nawet i wyginąć. Wiemy o tym, że było ich tam bardzo dużo, bo obficie się rozmnożyli i to było powodem, że faraon Egiptu zdecydował, żeby ciemiężyć i uciskać ten naród. Izraelici wołali od pewnego czasu, ale Bóg im później odpowiedział. Czy odpowiedział im za późno? Czy Bóg ma prawo odpowiedzieć w swoim czasie? Tak. Tak. My, nam czasami brakuje takiej determinacji, jak mieli Izraelici, kiedy wołali w tym ucisku. Brakuje nam sił. Ale Bóg ma swój czas. I my ten czas i tą Jego suwerenność musimy uznać i O tym także jest tutaj mowa. Bóg czeka na naszą determinację i na naszą pokorę przed Nim. Bo o ile narzekamy i narzekamy, to tak naprawdę robimy sobie z Boga służącego. Kiedy wstępujemy w taką drogę pokory i uniżenia przed Bogiem, uznając Jego wielkość, powierzając Mu życie i wtedy wołając przed Panem, wtedy Bóg widzi naszą pokorę. Boże Słowo mówi, Bóg pokornym łaskę daje. Zawsze się tego trzymajmy. To droga determinacji naszej w walce, w modlitwie, w gorliwości, w nieustępliwej takiej, takich staraniach, działaniach, modlitwie. To ta droga jest drogą do pokory wobec Boga i to jest droga do Bożego błogosławieństwa. I to był moment, w którym Bóg objawił to błogosławieństwo w swoim czasie. Zresztą tak, jak obiecał. Kiedy wsłuchamy się w wszystkie Boże obietnice, my wiemy o tym, że Bóg już w tej chwili wiele rzeczy nam daruje, ale nie powiedział, że On nas uwolni od wszelkich doświadczeń. Nawet bracia, którzy pisali Słowo Boże, mówili, radujcie się, jeżeli jakieś doświadczenia przechodzić możecie. Bo ono w nas wykonuje określoną pracę po to, żeby nas oszlifować, żebyśmy byli faktycznie jak ten ozdobny kubek, który Bóg będzie używał w swoim ręku. Zresztą jest przykład obecnie uciskanego kościoła. Kiedy pastor wrócił z Indii, zobaczył, jak tam uciskany jest, w jakich warunkach tam żyje, funkcjonuje kościół. Jak tam uciskani są chrześcijanie, a jednocześnie zobaczył, w jaki obfity sposób Bóg objawia się tym ludziom. To wszystko jest przez drogę pewnej pokory, pokonywanie doświadczeń, determinacji i gorliwości. Najwięcej właśnie takiego Bożego objawienia, Bożej chwały, Bożych cudów jest tam, no niestety, gdzie jest pewne prześladowanie, bo tam też jest dużo większa gorliwość, tam jest większe wyzwanie takie dla każdego chrześcijanina. Trzeba pokonywać, trzeba pozbywać się pewnego ego, które my mamy w sobie. Bóg słyszał narzekanie. A nasza cierpliwość to tak naprawdę na sam koniec to jest dowód naszej ufności do Ojca. W kolejnym wersecie pisze, że Bóg wspomniał na swoje przymierze. Bóg pamięta zawsze o swoim przymierzu. On jest bardzo skrupulatny z wszystkich obietnic, które nam zostawił. My musimy poznawać te obietnice, my musimy szukać też tych obietnic, my musimy być zdeterminowani, pytać Pana, co chce nam przekazać przez te obietnice. My musimy też z wiarą przyjmować te obietnice do naszego życia. Jest to istotne, bo Bóg wykonuje i wypełnia swoje obietnice. Czeka też na naszą cierpliwość i w tym przypadku tu także Bóg wspomniał na tą obietnicę. I kiedy wrócilibyśmy wstecz do tej obietnicy, tak jak wspomniałem, tam była mowa o tych 400 latach. I akurat to był ten czas, kiedy te 400 lat przychodziło. No, dla nas 400 lat potężny szmat czasu, tak? Cóż to jest dla Boga? Kiedy od tych momentów minęło kilka tysięcy, On nadal wszystko kontroluje, nad wszystkim ma swoje panowanie i ma swój plan. Możemy być pewni, że Bóg z każdej obietnicy, które nam dał, się wywiąże. Bylebyśmy my w międzyczasie się nie wycofali, żebyśmy nie stracili determinacji, ufności i w oczekiwaniu także na Niego. Bardzo mnie zaintrygowało spotkanie Mojżesza z Bogiem. Znamy historię Mojżesza i przez filmy, i przez bajki, historia bardzo popularna. Wiemy, że uciekł z Egiptu, był wychowany w domu Faraona. Mojżesz nie planował spotkania z Bogiem. Cała ta sytuacja była totalnym zaskoczeniem dla niego. Dla wielu z nas i dla wielu ludzi, którzy się teraz nawracają, spotkanie z Bogiem jest totalnym zaskoczeniem. Czy on Boga nie znał? Czy on o Bogu nie słyszał? Ano słyszał. Ja podejrzewam, że jego mamka, jego mama prawdziwa, która go wychowywała, ze względu na to, że była przy nim, ona mu pewnie opowiadała i wspominała mu o Bogu Izraela, bo takiemu służyła, takiego wielbiła, takiego wywyższała. Tak samo jak obserwował Izraelitów, widział ten lud. Zresztą zamieszkał w domu Jetro, człowieka także pobożnego, który Bogu Najwyższemu oddawał chwałę i cześć. Znał Boga, przynajmniej słyszał o nim. ale nie był przygotowany na takie spotkanie. Kompletnie w życiu nie spodziewałby się, że spotka go taka sytuacja, że osobiście będzie mógł rozmawiać z Bogiem, że jemu zostanie powierzona służba. Tak samo jest i dzisiaj. Można być zupełnie człowiekiem kompletnie nie rzucającym się w oczy, a można otrzymać cudowne powołanie od Boga, wspaniałą służbę do wykonania. I to nie musi być coś tak potężnego, jak prowadzi Mojżesz, czy jak wielu braci prowadzi. To może być drobiazg, ale samo spotkanie z Bogiem zdecydowanie zmienia życie. Mojżesz był zaskoczony. Nie był przygotowany na to spotkanie, ale Bóg znalazł sposób, żeby go zafascynować, bo ja specjalnie tak troszkę wyróżniłem akcentem ten fragment, kiedy Bóg objawił mu się w tym krzewie płonącym. Jaka była reakcja Mojżesza? Zdziwienie i zaskoczenie. Jak to może być? Płonie i nie płonie. I nie spala się. Zwykła ciekawość. Jakaś nadprzyrodzona rzecz tutaj się dzieje. Przez zwykłą ciekawość pociągnął Mojżesza bliżej do siebie. Wzbudził jego zainteresowanie. I kiedy do niego przemówił, to musiało być fascynujące w sercu Mojżesza. Słyszeć taki głos. Bóg mówi: Mojżeszu, Mojżeszu. Tak krótko. Kolejny element bardzo ważny. Bóg zna imię każdego z nas. Ilu by było Zbyszków, ilu by było Darków, ilu by było Kaś i wszystkich innych sióstr i braci, Bóg każdego zna osobiście. Bardzo osobiście. I bardzo osobiście traktuje. I to też daje mi takie świadectwo tego. To samo pamiętacie historię Samuela. Samuelu, Samuelu, oto jestem. Na początku nie zdawał sobie młody chłopak sprawy, o co chodzi. Myślał, że to jego kapłan tak wzywa. Natomiast wzywał go osobiście Bóg po imieniu. Kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, może nie słyszymy tego głosu: Zbyszku, Zbyszku. Ale On mówi do nas bardzo osobiście. On kocha nas i przychodzi do naszego życia bardzo osobiście. Bóg wchodzi do naszego życia bardzo osobiście i jest bardzo osobiście zainteresowany każdą sprawą, którą mamy, nosimy w swoim sercu. Bóg pragnie zafascynować nas i zaintrygować. Każdy, który był na tym spotkaniu w niedzielę, ten, który pierwszy raz mógł zobaczyć się z taką społecznością, w ten sposób poznać Boga, wielbić Pana. Każdy, który w tamtym miejscu doświadczył Boga chociaż na chwilę, musiał być zafascynowany Nim. Bożym bezpośrednim działaniem w życiu człowieka. Bóg cały czas wybiera. I wybiera tak, jak chce, w czasie, którym chce. Mojżesz nie planował tego. Być może gdyby wiedział, że spotka się z Bogiem, być może jakoś szczególnie by się przygotował. Być może odprawiłby pewne jakieś tam rytuały. Być może zupełnie inaczej by do tego podszedł. Wielu z nas Bóg spotkał na swojej drodze zupełnie z przypadku, zupełnie w niespodziewanej sytuacji. Bogu dzięki, że dla wielu Bóg objawił się w momencie takiego poszukiwania. Kiedy tak naprawdę ktoś pragnął tego Boga poznać. Gdy poznajemy Boga osobiście, gdy Mu zaufamy, gdy zaufamy tego, którego nie widzimy, staje się On dla nas zawsze fascynujący. Nie widzisz Boga, zaczynasz Mu ufać. Dochodzi do tego, że pragniesz Go coraz bardziej poznać. Co On może jeszcze zrobić w moim życiu? Obserwujesz, co On robi w życiu innych ludzi. Jakie jest świadectwo ludzi żyjących z Bogiem? Nie jest fascynujące czytanie świadectw? Moja żona kupuje zawsze samarytankę i sobie myślałem, że to tylko praktycznie dla kobiet, nie? Bo to samarytanka, gdzie od dechy do dechy, prawie do każdego spania kładę się z tym. I ja nie będę ukrywał, że jak są sytuacje takie, w których widzę, że naprawdę z trudnych sytuacji Bóg wyciąga, to nie jeden raz przed snem dziękuję Bogu ze łzami w oczach za to, że ubłogosławił tą osobę. Jest to dla mnie niesamowitym wsparciem i wiem o tym, że wstanę rano, nawet jak ja nie będę miał ochoty i siły na nic, to On o mnie pamięta i ktoś wieczorem być może zawoła za mną, a ja wieczorem będę mógł Bogu podziękować, że przeszedłem przez tą sytuację. Może kiedyś też będę mógł komuś złożyć świadectwo i będzie to dla niego inspiracją i zachętą. On chce, żebyśmy Go poznawali. Był taki element w spotkaniu Mojżesza, który też mnie dość mocno zaintrygował. Zdejm z nóg sandały swoje. Spotkanie z Bogiem zawsze musi wiązać się z uniżonością nas samych, z uległością Bogu i wyrażeniem tej naszej postawy pokory. I człowiek, który poznaje Boga i jest dumny tylko i wyłącznie z tego, że jego rodzice byli wierzącymi, on wieków jest wierzący i ma iluś pastorów jeszcze w linii i tak dalej, i jemu po prostu to chrześcijaństwo się prawie że należy, tak naprawdę nie do końca ma taką pokorę w sercu. Nie wiadomo, czy tak naprawdę spotkał się z Bogiem. I mamy także i takich wierzących, także i pośród nas, którzy nie do końca rozumieją drogę z Bogiem, dlatego że oni nigdy tak naprawdę nie mieli tego punktu zupełnej pokory, uniżenia pod krzyżem Jezusa Chrystusa. I tylko ten, myślę, kto naprawdę tego mocno doświadczył, kogo Bóg uwolnił i oczyścił, ten ma dużo miłości w sobie i dużą miłością może się dzielić. I ten rozumie, czym jest zbawienie w Jezusie Chrystusie i czym jest uwielbienie Pana. Bardzo to przeżywam i ten gest, kiedy Bóg pokazuje pewien kierunek, kiedy spotykasz się ze mną, ukłóż się przede mną, bądź pokorny przede mną. Kocham Ciebie całym swoim sercem, mam dla Ciebie cudowny, wspaniały plan. Ale wiedz, że jestem Twoim Bogiem i Twoje życie jest w moim ręku. To trzeba, to my musimy na pewno, my musimy pamiętać, na pewno każda osoba, która wchodzi do tego Bożego Królestwa, o tym powinna pamiętać. Bóg oczekuje naszego oddania i naszej czci. Tak jak wspomniałem, serce człowieka nie mającego pokory jest po prostu takie dumne, trochę bardziej pyszne. Być może potrafi dużo mówić na temat Boga. Być może ma pewne świadectwa, pewne okoliczności, sytuacje. Być może był we wspaniałych miejscach i widział wspaniałe Boże dzieła. Ale świadectwo naszego życia to jest świadectwo chodzenia w Chrystusie takim, jakim Chrystus był, a Chrystus do końca był pokornym. On się nie kłócił, on się nie wywyższał pomiędzy innymi, on nie mówił, że jestem lepszy, gorszy i tak dalej. Nawet swoim przeciwnikom mówił: nie wiecie, co mówicie, bo nie wierzycie we mnie jako Bożego Syna. Kiedy go prosili, żeby powiedział, czy ty jesteś Synem Bożym, nie musiał tego mówić, bo ten, kto wierzy, ten Jego przyjmuje. On nie potrzebował tego, żeby ktoś wyznawał to tylko ze względu na to, że on się do tego przyznał, ale żeby to wyznawał z wiarą. On już wtedy uczył nas wszystkich pokory i wiary. Jest taki fragment, w którym Bóg mówi: Jam jest Bóg ojca Twego, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nasz jest Bogiem, który się przedstawia, prezentuje. On nie chce być dla nas obcym Bogiem. Wiecie, kiedy spotykamy się w świecie, możemy rozmawiać z ludźmi na temat Boga, ale jak zaczniemy mówić Jezus, a jeszcze jak wyznamy imię Jahwe, Adonai, El Shaddai, jeżeli tego typu słowa się pojawią w naszych ustach, no to jest kompletne niezrozumienie. Wiadomo, my tych słów nie używamy, kiedy mówimy ludziom o Bogu. Mówimy o Jezusie, mówimy o Chrystusie, mówimy o Bogu, ale tak naprawdę jestem świadomy, że poznanie naszego Boga jest naprawdę bardzo różne. Można go ująć w absolut, jak to ostatnio się dokładnie mówi, tak? Coś, co na pewno jest gdzieś nad nami i kontroluje to wszystko, co jest ponad nami, no należy go słuchać i być pokornym. Ale tak naprawdę nie wiadomo, kim to jest, a my wiemy, że jest to osoba. Jest to osoba, która ma uczucia, która ma oczy, który widzi, który czuje, który obserwuje, który jest wrażliwy, któremu łzy lecą. Bóg chce, żebyśmy go znali. On od samego początku nie chce być dla nas jakąkolwiek niewiadomą. Bóg tutaj się objawia, w różny sposób się objawia, kiedy wchodzi do naszego życia. Ale w jakiś taki duchowy sposób potwierdza nas, utwierdza nas: ja jestem. Ja jestem ten, który jestem. I Mojżesz później nie miał żadnych wątpliwości. Zresztą od tego momentu zakrył swoje oblicze przed Bogiem. Kiedy zrozumiał i poznał, jego pokora, pomimo tego, że już Bóg go zaczął, momentalnie się uniżył przed Bogiem. To był też ten moment wspaniały, w którym Bóg, on był gotowy na to, żeby od Boga przejąć to powołanie i to przesłanie, które dla niego miał. Bóg w kolejnych słowach informuje, że obserwował to wszystko, co się działo przez całe wieki, przez całe lata w narodzie izraelskim i w sposób bardzo wyraźny i precyzyjny pokazuje, jaki jest plan działania dla narodu izraelskiego. I to też jest taka bardzo szczególna cecha. Bóg nie jest Bogiem, który wszystko przed nami zakrywa. My jako chrześcijanie, czytając Nowy Testament, czytając listy, czytając Apokalipsę, jesteśmy świadomi, co nas czeka w kolejnych latach. No nie powinno nas nic zaskakiwać, tam jest wszystko opisane. Może nie są to cudowne, wspaniałe perspektywy pięknego rozwoju i tak dalej, bo będzie wiele ucisków, będą wojny, będą ludzie ginęli, ale Bóg nas przygotowuje do tego, abyśmy mieli głowy wysoko podniesione i patrzyli na Niego, a nie patrzyli na to, co się dzieje wokół nas. Oczywiście patrząc na to, co się dzieje wokół nas, abyśmy patrząc na Niego wołali o to wszystko, co się tutaj dzieje. I Bóg jest dobry i łaskawy. I wiele sytuacji wokół nas jest w stanie także i zmienić. Ale istotne jest to, że na pewno nie działa Bóg na zasadzie takiej, że no zobaczymy, co się będzie działo dalej i zaplanuje coś na kolejny okres. Bóg tutaj wyraźnie pokazuje, miał zaplanowany czas od powołania Abrahama do wyprowadzenia go do ziemi egipskiej, tak, żeby przejść przez ten trudny kryzys dla całego świata i ten naród akurat tam się ostał i wspaniale rozwinął i miał też zaplanowany czas dla Izraela od momentu, w którym miał wyjść z Egiptu do momentu, w którym miał wejść do ziemi obiecanej. Ale gdyby Bóg powiedział, co się stanie przez te 40 lat i że to będzie trwało 40 lat, to zapewne nikt z tego Egiptu nie chciałby wychodzić. To pewne rzeczy musi zasłonić po to, żeby po prostu człowiek pokornie mógł za nim podążyć, tak? Ale on chciał ten okres, to też jest, myślę, że tutaj będą też usługi na ten temat, wspaniały taki fragment, wspaniały taki czas, który pokazuje jakby Boże działanie, Boży charakter, Bożą moc, cudowne, wielkie dzieła i cuda, które Bóg potrafił objawić. Rzeczy prawie niemożliwe, którymi się świat fascynuje do tego momentu i nie potrafi zrozumieć. Naukowcy szukają teorii, żeby wytłumaczyć wszystkie te zjawiska, które wtedy miały miejsca. Bóg jest potężny. Dzisiaj czyni to samo. Ja nie wiem, czy gdzieś dzisiaj rzeki nie otworzył po to, żeby jacyś chrześcijanie mogli przejść przed ucieczką, przed swoimi... My o tym może nigdy nie usłyszymy. Ale być może pojedynczy misjonarze będą mogli takie świadectwa składać. Bo Bóg jest wierny w swoim działaniu. On cały czas jest Bogiem działającym. Człowiek, tak sobie zaznaczyłem tutaj, człowiek po spotkaniu z Bogiem ma taki moment wątpliwości. Zwróciłem uwagę na to wyznanie Mojżesza. Kimże ja jestem? Wróciłem troszeczkę, czy poszedłem troszeczkę dalej do Księgi Sędziów i pamiętamy, jak Gedeon mówił, kiedy spotkał się z aniołem Bożym, czym wybawię Izraela? Przecież jestem najmłodszy. Kiedy anioł Boży do niego mówił, bądź pozdrowiony chyba mężu waleczny, tak jak to wyznał anioł. A kimże ja jestem? Jestem najmłodszy. To samo Piotr, pamiętamy spotkanie w Łodzi z Jezusem. Mówi, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. W konfrontacji z Bogiem człowiek w tej sytuacji pokory zaczyna od razu przy tym świetle doświadczać swojej małości i zaczyna doświadczać swojej grzeszności. To jest istotne. Kiedy człowiek spotyka się prawdziwie z Bogiem, on to odczuwa. Stąd, kiedy zachęcamy do tego, żeby ludzie wyznawali swoje grzechy przed Bogiem, oni osobiście się z nim spotykają i wyznają te grzechy. To samo było w przypadku także Mojżesza. My wtedy jesteśmy jak dzieci, prawie bezbronni. Czy coś może się przed Tobą ukryć, Panie, z mojego starego życia? Przecież Ty wszystko widziałeś. Jak w ogóle możesz jeszcze tutaj być? Jak ja mogę jeszcze trwać tutaj przed Tobą? Jak ja mogę przed Tobą stać tutaj? Jest to wyraz naszego uniżenia, wyraz naszej pokory. Bóg tego oczekuje. Bóg chce, abyśmy byli przed Nim pokorni. I Mojżesz przeżył to tak samo. Przeżył tą samą drogę, którą przeżywa każdy z nas, kiedy z Bogiem się spotka. I Bóg powołuje go do służby. Mówi, prze to teraz idź. Wiecie, ja czuję, jak Mojżesz był zaskoczony.
Dlatego tak mówię, spróbujmy się wkomponować. Jeszcze 10 minut temu szliśmy sobie spokojnie, być może sobie pogwizdywał gdzieś tam ze swoją trzodą, nagle widzi krzak, płonie krzak. Zainteresowany podchodzi, krzak zaczyna przemawiać. Za chwilę konsternacja i konfrontacja z samym Bogiem. Co tu robić? Bóg mu mówi, zdejm sandały. W porządku, zdjął sandały. Przedstawił mu się, no to już teraz, to już jak, jeżeli z takim się spotykam, co mnie to w ogóle czeka? Padł na ziemi i czekał na sąd. No bo cóż mógłby robić? Wcale w swoim życiu czysty pewnie nie był, bo to jak każdy z nas. A Bóg mu przedstawia plan. I nagle każe mu wstać i powiedział, przeto idź do Faraona. No to wiecie, 5 minut temu kompletnie bym o tym nie pomyślał. Kim ja jestem? Ale Bóg taki jest. Jak mówi idź, to mówi idź. I kiedy mu powiedział idź, to ten na tyle musiał spokornić, że musiał pójść. On mu oczywiście, później jest cała jego polemika, a co będzie, jeżeli oni mi nie uwierzą, a co będzie, jeżeli mnie odrzucą i tak dalej, i tak dalej. I Bóg mu pokazywał i znowu dał mu dowody tego, że on cały czas z nim będzie. I te słowo, które powiedział, będę z tobą, tylko to wystarczy. Ja będę z tobą. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, kiedy wchodzisz na tą ścieżkę, kiedy mówisz mu przez przymierze, przez chrzest, Panie, zaufałem tobie, ja biorę to przymierze, bo jesteś moim Bogiem, a on mówi do ciebie, będę z tobą. I to powinno ci wystarczyć, bracie, siostro. To powinno wystarczyć. Do samego końca. Do samego końca. Czy to spotkanie zmieniło życie Mojżesza? Oj, diametralnie. Przecież to był taki luźny chłopak. On się tak naprawdę cieszył trochę, jak uciekł z tego Egiptu. Miał trochę więcej luzu. Od razu miał żonę, pas sobie trzodę, nie widział tego ucisku. No, w sumie jako taki komfort miał. Ilu my mamy takich ludzi wokół siebie, którzy tak naprawdę spokojnie sobie żyją i egzystują, prawda? Czy nie mógłby tak sobie żyć tak do samego końca? Bóg miał inny plan wobec niego. I spośród całego naszego miasta wybrał tutaj 200 czy 300 osób i on ma plan dla nas tutaj. I wielu ludzi chodzi sobie swoimi drogami, tak a sobie pomyśli, czasami o Bogu, a czasami nie pomyśli, ale ci, których powołał, mają pewne zobowiązanie, bo nie wierzę, żeby do żadnego z nich, czy żeby opuścił kogokolwiek z nich i nie powiedział mu, co może czynić, albo żeby ani razu do niego nie przemówił, żeby jego serce nie było dotknięte, co może uczynić dla Bożego Królestwa. Czy tego się spodziewał Mojżesz, wychodząc z trzodą na pastwisko? No na pewno nie. Na pewno nie. I tu widać wyraźnie, że my mamy swoje drogi, swoje plany życiowe i często nimi podążamy i z wielką determinacją podporządkowujemy wszystko, co jest wokół nas, tym planom, żeby tylko je ziścić i czasami one są dalekosiężne, a później się okazuje, że ten plan był zupełnie inny, Boży plan. Trzeba mieć też mądrość w decydowaniu o takich długosiężnych planach, żeby umieć się wkomponować w Boży plan, bo wielu zagnało się za daleko I straciło jakby ten Boży plan, bo Bóg, jeżeli nie może zrealizować swojego planu przez jedną osobę, on powoła drugą osobę, swój plan zrealizuje. Natomiast można, jak to już mówiliśmy, odpaść od łaski, można się potracić. My musimy się modlić, musimy się wspierać, musimy o tym sobie nawzajem przypominać. Na pewno Mojżesz nie żałował tego spotkania. Na pewno nie żałował. Nie było mu lekko, bo nie był na to przygotowany, bo ani mowy nie miał jakiejś szczególnej, o czym też wspominał, ale podjął się tego wyzwania. I ja niezmiernie się cieszę, że był gorący do samego końca, że był wierny przed Bogiem do samego końca. Bóg wypełnił swoje obietnice. Już później w Księdze Jozuego czytamy taki fragment. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. Wiecie, no, co tutaj dużo mówić? Jeżeli wtedy powiedział A i wykonał A, powiedział B, zrobił B, to jak teraz mówi Z do nas, to on zrobi to Z do samego końca. Jeżeli tylko zaufamy tą obietnicą. Mojżesz miał tą ufność. Jozue i jego bracia tak samo mieli tą ufność do Pana. I oni doświadczyli już tej radości. I sprawił im Pan wytchnienie.
niesamowita, wspaniała informacja. I sprawił im Pan wytchnienie. Ileż było tych doświadczeń? Ile ludzi, ile przyjaciół, ile rodziny zginęło w międzyczasie? Ilu ludzi odstąpiło i było to smutkiem i żalem dla nich wszystkich? Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. I nawet potwierdzone jest to drugim słowem, które tutaj jest dopisane. Spełniły się wszystkie, żeby nie było wątpliwości. Wierny był Bóg. Jedno krótkie spotkanie miało niesamowite przełożenie na całe życie Izraela, bo wiemy o tym, że Izrael później przechodził kolejne doświadczenia i znowu był wzięty w niewolę, ale Bóg znowu ich uwolnił i teraz, wiecie, na naszych oczach Bóg buduje na nowo państwo Izrael i doprowadzi do takiego stanu, że ufam i wierzę w to, bo o to też się modlimy i to wyznajemy, że i oni uznają Chrystusa za swojego Zbawiciela i będziemy mogli oczekiwać Pana w tym wspaniałym czasie. I Mojżesz się zmienił, tak jak i my się zmieniamy pod wpływem tych słów, tego przeżycia, które mamy z Bogiem. Spotkanie z Bogiem jest niesamowitym spotkaniem. Bóg jest wierny, Bóg przedstawia się, Bóg ma plan, Bóg ten plan nam prezentuje, Bóg widzi nas w każdej sytuacji. Bóg uczy nas pokory i uległości. I Bóg nas kocha niezmiernie. Ja wiem, że On na nas niesamowicie czeka. Ja jeszcze nie umiem tak z determinacją wołać: Panie Jezu, przyjdź. Wiecie, chyba za bardzo jestem zapracowany i powiązany tymi wszystkimi tutaj światowymi rzeczami i moją rodziną może, ale tak naprawdę pragnę tego, żeby On przyszedł. Chciałbym widzieć radość moich dzieci, radość mojej żony, mojej rodziny najbliższej, kiedy Pan przyjdzie, ale patrząc na to, jak oni są jeszcze niektórzy daleko, to tak jeszcze mówię: Panie, jeszcze chwilkę poczekaj, daj im jeszcze dojrzeć troszeczkę, daj mi jeszcze szansę, może w jakiś sposób ktoś inny. Mamy to pragnienie, miejmy to pragnienie, żeby Bóg nas budował. Tym chciałem się podzielić, tą krótką sytuacją, tak troszkę może z innej perspektywy, ale tak, żeby nas zachęcić. Bóg jest niesamowity, On się naprawdę nie zmienia. I uwierzcie, nie w moje słowa, ale w to, co mówi Bóg. On wszystkie obietnice wypełnia i naprawdę troszczy się do samego końca. Do samego końca. Podam krótko teściu od siostry Halinki Krynickiej jest tego dowodem. I wielu innych braci, którzy oddali życie już w takim wieku już, który dla nich przyszedł. Całe życie o nich wojowali, a on sam, Bóg sam się ich dotknął w odpowiednim swoim czasie. Stańmy, podziękujemy Panu za ten czas, za to przesłanie. Panie Jezu, ja Tobie dziękuję za Twoje słowo. Dziękuję, że Twoje słowo jest prawdą i amen. Ja Tobie dziękuję, że jesteś cudownym naszym wspaniałym Bogiem. Dziękuję Ci, że jesteś naszym Królem. Dziękuję, że zaprezentowałeś nam cudownego Ojca. Ojcze, ja Tobie dziękuję za tą sytuację, która wtedy miała miejsce. Dziękuję, że jest dla nas tak wspaniałą nauką. Dziękuję, że Ty objawiasz się nam i pokazujesz nam, jaki masz charakter. Ty pokazujesz, o co się troszczysz, jak zabiegasz, jak pilnujesz, jak znasz nas osobiście, Panie. Ja Tobie dziękuję za to, Panie. Dziękuję Ci za każdego powołanego chrześcijanina, każde Boże dziecko, Panie. Dziękuję Ci, Panie, i pozwól, Panie, aby każdy z nas, Panie, był zdeterminowany, aby wykonywać Twoje słowo i to polecenie, które otrzymał w swoim sercu, Panie. Modlimy się o tych, Panie, którzy może nie rozumieją, nie słyszą, nie ufają, Panie. Wzmocnij ich wiarę. Posil ich, Panie. Posil tych, którzy są może słabsi, Panie. Chcemy być dla nich także inspiracją. Chcemy mówić o Tobie, Panie. Chcemy, aby wszyscy Ciebie mogli poznać takim, jakim jesteś w rzeczywistości, Panie. Nie tylko przez historię biblijną, ale przez nasze rzeczywiste życie, Panie. Chcemy Ciebie też tak doświadczać, jak Mojżesz Ciebie doświadczał, Panie. I tak Tobie ufać, jak i Mojżesz Tobie ufał, Panie. I tak z Tobą rozmawiać, jak i Mojżesz z Tobą rozmawiał, Panie. I tak pokornie przed Tobą stawać, Panie, jak i pokornie Mojżesz stanął przed Tobą, Panie. Panie, chcemy być Jego naśladowcami, naśladowcami Twojego cudownego, wspaniałego Syna. Ucz nas tego. Błogosław, Panie, teraz nasze rozejście do domów. Panie, niech Twój pokój będzie z nami, Panie. Niech nasze słowa będą jasne, czyste i ciepłe, Panie, kiedy wrócimy do naszych domów, do naszych środowisk, Panie. Błogosławię moje siostry, moich braci, Panie. Błogosławię ich pracę, ich wysiłek, ich doświadczenia. Posil wszystkich, Królu mój. Nie pozwól, aby ktokolwiek, Panie, przeżywał jakiekolwiek trudności. Panie, ale niech każdy z nas ma pełną radość tego, że jest dzieckiem Bożym, Panie. Dziękujemy Ci. Amen.